Drodzy słuchacze, najpierw mała uwaga wstępna. We wrześniu ksiądz profesor Michał prosił o podanie tematu tego wystąpienia i podałem w takiej formie, jaka jest tutaj też na ekranie. Natomiast po tym, jak usiadłem nad tym zagadnieniem i zacząłem je analizować, okazuje się, że chyba jednak lepiej zachować inny kierunek, mianowicie od stóp do głowy i później od głowy znowu do stóp. A dlaczego? To zaraz wyjaśnię na podstawie tego wystąpienia. Być może znamy tę postać Joachima z Fiore, żyjącego w latach 1135-1202, kalabryjskiego egzegetę, mistyka, autora znanych w średniowieczu i późniejszych epokach dzieł, takich jak Zgodność Nowego i Starego Testamentu, Wykład Apokalipsy czy dziesięciostrunne psalterium. Kojarzymy go z pełną rozmachu wizją dziejów, zakorzenioną w Bogu jako Trójcy osób oraz świetlaną epoką Ducha Świętego, która poprzedzi koniec świata i sąd ostateczny. Nie należy jednak zapominać, że ten średniowieczny autor, Cysters, jest też głęboko osadzony w kulturze monastycznej średniowiecza. Interesują go bogate w treść procesy, którym podlegało ówczesne życie zakonne, zwłaszcza benedyktyńskie. To wszystko w kluczu apokaliptycznym. Jest przekonany Joachim z Fiore, że jego czasy są czasami ostatecznymi, zresztą od przyjścia Chrystusa, dobrze o tym wiemy. Żyjemy w czasach ostatecznych. Te czasy, w których my żyjemy, też są czasami ostatecznymi. Po przeanalizowaniu dziejów średniowiecznych, dziejów benedyktynów i cystersów, Joachim z Fiore postuluje tak zwaną trzecią przemianę, tertia mutatio, czyli powołanie do życia nowej rodziny zakonnej, która swoją surowością życia w górach nawiąże do tradycji eremickiej i w ten sposób wyjdzie naprzeciw nadchodzącej apokalipsie. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Wydaje się, że Joachim zinterpretował dosłownie ten fragment Mateuszowej Ewangelii o znakach zapowiadających powtórne przyjście Zbawiciela. Zechciał więc udać się w górską okolicę Sila i szukać w tych zimnych górach miejsca, w którym mogliby w jakiś sposób zamieszkać, stwierdza anonimowy biograf Joachima z Fiore na początku XIII wieku. Skąd się to bierze? XII-wieczne europejskie herezje w sojuszu z ówczesnym bojującym islamem stanowią dla opata z Fiore przerażający scenariusz najbliższej przyszłości. Wypełnienie apokaliptycznego proroctwa o bestii wychodzącej z morza i bestii wychodzącej z ziemi. Oczywiście nas interesuje trochę inny obszar jego twórczości, mianowicie oprócz tych przekonań o nieuchronnych procesach o charakterze globalnym, Joachim jest też głęboko przekonany o tym, że to wszystko nie eliminuje wolności jednostki, która to wolność stanowi tak istotny wyznacznik chrześcijańskiego spojrzenia na osobę, również osobę konsekrowaną. Nie jest mu obca wielka tematyka usprawiedliwienia, widoczna w listach świętego Pawła, a także osadzone głęboko w średniowiecznej duchowości monastycznej przekonanie o prymacie cnoty pokory. O tym już mogliśmy usłyszeć dzisiaj kilka razy. Bogatsi o te siłą rzeczy skrótowe informacje na temat problematyki pojawiającej się w Joachimowej spuściźnie przystępujemy do analizy dzieła, które pojawia się w tytule tego wystąpienia. W ubiegłym roku ukazał się staraniem rzymskiego L'Istituto Storico Italiano per il Medioevo i Międzynarodowego Centrum Studiów nad Joachimem z Fiore z siedzibą w kalabryjskim San Giovanni in Fiore zbiór sześciu mniejszych objętościowo dzieł tego średniowiecznego autora, oraz jego poematy i listy. Mam to tutaj ze sobą. Nie jest to takie małe, dość obszerny zbiór. Inicjatywa dwóch włoskich środowisk mediewistycznych stanowi znaczący krok w kierunku udostępnienia naukowcom całej spuścizny Joachima Sfiore. Opublikowane w 2014 roku skrypta Breviora zawierają również Questio de Maria Magdalena et Maria Sorore Lazari et Marte. Ten niewielki objętościowo traktat dotrwał do naszych czasów w jedynym rękopisie wchodzącym w skład XIII-wiecznego kodeksu, będącego rodzajem antologii dzieł Joachima Sfiore, opatrzonego sygnaturą 322 i przechowywanego w Padewskiej Bibliotece Antoniana. Kodeks ten, jak dowiodły prowadzone w latach 80. ubiegłego wieku badania, ujrzał światło dzienne w pierwszej połowie XIII wieku. Zajmuje bardzo ważne miejsce w procesie upowszechniania pism opata Sfiore na terenie średniowiecznej Italii. Dzieło liczące w edycji Aleksandra Paczowskiego w tej książeczce nieco ponad 15 stron dzieli się na dwie części. W pierwszej z nich Joachim dokonuje przeglądu fragmentów Ewangelii, w których mowa o kobietach namaszczających Jezusa olejkiem. Ewangeliści przekazują, że gestu tego Jezus doświadczył dwa razy podczas swojej publicznej działalności. Z przekazu świętego Łukasza dowiadujemy się, że po raz pierwszy miało to miejsce w Galilei, po wskrzeszeniu przez Jezusa młodzieńca z Nain i poselstwie od Jana Chrzciciela podczas uczty u faryzeusza o imieniu Szymon. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Po raz drugi Jezus został namaszczony w Judei, w Betanii, o czym wspominają Mateusz, Marek i Jan. Te wzruszające i pełne teologicznej wymowy gesty były dziełem kobiet. Ich tożsamość była w okresie patrystycznym przedmiotem dyskusji, do których nawiązuje również nasz autor. Tamta więc, stwierdza Joachim Sfiore o kobiecie z Galilei, była grzesznicą. Ta zaś, według Ambrożego, dziewicą, chociaż różni do tego podchodzą i inni inaczej się na to zapatrują. Opat Sfiore odwołuje się w tym miejscu do komentarza do Ewangelii według świętego Łukasza, autorstwa świętego Ambrożego, w którym biskup Mediolanu interpretuje gest wylania przez kobietę drogiego olejku na głowę Jezusa podczas uczty u Szymona Trędowatego w Betanii jako przejaw jej sprawiedliwości i wynikającego z niej przekonania, że miała prawo tak czynić. Owa kobieta ukazana jest przez Ambrożego jako ta, która nabożnie służy wcielonemu Słowu Boga, pokładając ufność w swojej nieskalanej czystości. Stopniowo wyłania się w ten sposób problem, który Joachim Sfiore chce rozwiązać w analizowanym przez nas traktacie. Opat wychodzi w swoim rozumowaniu od przesłanki, którą stanowi wyraźnie odróżnienie dwóch krain, dwóch miast i dwóch kobiet. Duas provincias, duo loca, duas mulieres, Galilei i Judei, Nain i Betanii, grzesznicy namaszczającej stopy Jezusa i kobiety, która wylała mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole. Celem wywodu będzie odkrycie znaczenia tych dwóch gestów zapisanych na kartach Ewangelii. Wiemy, że dla Jezusa nie były one mało znaczącym epizodem. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Zarówno tutaj, jak i na początku traktatu, Joachim Sfiore wskazuje również metodę, którą zamierza się posłużyć w realizacji swojego przedsięwzięcia – ma zamiar odwołać się do słów samej Ewangelii, verbis evangelicis enodare, verbis evangelicis indagandum est. Dotykamy w tym miejscu elementu, który decyduje o oryginalności myśli kalabryjskiego opata. Jest to oryginalność, ale jednocześnie bardzo mocno osadzona w tej teologii monastycznej, która poprzedzała teologię uniwersytecką, średniowieczną, scholastykę. Questio to typowa metoda scholastyczna. Tutaj mamy coś innego, bezpośrednio powiązane z Pismem Świętym, chociaż oczywiście kwestia średniowieczna, scholastyczna też od Pisma Świętego wychodzi, ale czyni to w dość różny sposób. Jawi się w całej refleksji swojej Joachim jako niestrudzony badacz biblijnego przesłania, przekonany o tym, że Bóg udzielił mu specjalnego daru, jakim jest duch zrozumienia, spiritus intelligentiae, pism natchnionych. Werba evangelica z interesującego nas traktatu przywodzą na myśl verba authentica, termin, który pojawia się w innym Joachimowym traktacie, De Prophetia Ignota, będącym próbą interpretacji tekstu krótkiej Sybilli, znalezionej w bibliotece pozostałej w Rzymie po zmarłym w latach 80. XII wieku kardynale Mateuszus Angers. Tam również kluczem do zrozumienia bardzo niejasnej w swej treści przepowiedni były verba authentica, słowa autentyczne, prawdziwe, pewne i godne zaufania, ponieważ należące do kanonu pism natchnionych. W dalszym ciągu pierwszej części traktatu Joachim z Fiore dokonuje przeglądu fragmentów Ewangelii ukazujących słowa i znaki Jezusa w Galilei, po to, aby w bardzo skrótowy sposób przejść do jego działalności w Judei, u której początków, według świętego Łukasza, zawitał do Marii i Marty. Kalabryjski opat wyciąga z analizy fragmentów biblijnych wniosek, który można uznać za rodzaj prowizorycznej konkluzji pierwszej części traktatu. Kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, staje się reprezentantką tych wszystkich, których dotknęła zbawiająca moc Chrystusa nauczającego i uzdrawiającego w Galilei. To, że jej ojczyzną była Galilea oraz fakt, że jej spotkanie z Jezusem miało miejsce na długo przed jego śmiercią, męką i śmiercią, przemawia za tym, że nie można, zdaniem Joachima z Fiore, utożsamiać jej z kobietą, która namaściła głowę Zbawiciela w Betanii. We właściwy sobie sposób kalabryjski opat stawia przed czytelnikiem trzy pary figur, które nabierają ostatecznie wymowy moralnej. Dwie krainy, Galilea i Judea, dwa miasta, Nain i Betania oraz dwie kobiety, grzesznica i dziewica. Tak więc na podstawie analizy fragmentów biblijnych można wyciągnąć wniosek, że w Ewangelii mamy do czynienia ze stopniową przemianą relacji z Bogiem. Na początku grzesznica ma dostęp tylko do stóp Zbawiciela, później jednak usprawiedliwiona może sięgnąć do Jego głowy. W drugiej części traktatu Joachim podejmuje zapowiedziany już na początku problem dotyczący Marii Magdaleny i Marii z Betanii. Czy mamy w ich przypadku do czynienia z dwiema osobami, czy z jedną? Od czasów świętego Grzegorza Wielkiego przyjęło się w Kościele Zachodnim utożsamianie Marii Magdaleny z siostrą Marty lub grzesznicą z Galilei, do czego walnie się przyczyniły dwie homilie, 25 i 33, w których papież podjął temat spotkania Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Chrystusem oraz uczty u faryzeusza Szymona. Pierwszy fragment u Jana w rozdziale 20, drugi u Łukasza w rozdziale 7. Joachim podkreśla jednak, że Ewangelia w sposób jednoznaczny stwierdza coś innego. To, że mamy do czynienia z dwiema kobietami, pisze opat, z których druga miała na imię Maria, w sposób jednoznaczny potwierdza autorytet Ewangelii, albowiem Maria Magdalena pochodziła z Galilei, natomiast Maria, siostra Marty, z Betanii, miejscowości w Judei, która była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów. O tym, że tak właśnie było, uczy jeden i ten sam ewangelista. Koniec cytatu. Ewangelistą tym jest święty Łukasz, wymieniający Marię Magdalenę wśród kobiet, które Jezus uwolnił od złych duchów i słabości. Te same kobiety z Galilei były świadkami złożenia jego ciała do grobu, natomiast zestawienie fragmentów Łukasza z Mateuszem, Markiem i Janem pozwala stwierdzić, że Maria, siostra Marty i Łazarza, pochodziła z Betanii. Ostatnim problemem, jaki pozostał do rozwiązania w kwestii tożsamości kobiet występujących w Ewangelii, jest dla Joachima próba odpowiedzi na pytanie, czy Maria Magdalena rzeczywiście była grzesznicą z Galilei, jak sugeruje święty Grzegorz Wielki, i czy Maria, siostra Marty, jest kobietą z Ewangelii według świętego Mateusza, która wylała Jezusowi na głowę olejek podczas uczty u Szymona Trędowatego. Tego pierwszego, jak stwierdza Joachim, nie da się pewnie udowodnić, lecz zakładają to święci doktorzy, ponieważ jedno jest wzmiankowane blisko drugiego. W tym bowiem miejscu, gdzie mowa jest o kobiecie prowadzącej życie grzeszne, której odpuszczone zostały liczne grzechy, natychmiast dodano. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i słabości. Maria zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, etc. W przywołanej wyżej homilii na temat spotkania Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym, święty Grzegorz Wielki nawiązuje do słów Zbawiciela. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, i stwierdza. Ta, która wcześniej była oziębła, grzesząc, później mocno kochała, kochając płonęła. Jej moc miłości, vis amoris, sprawiła, powie papież, że płacząca Maria Magdalena pozostała przed grobem nawet wtedy, gdy Piotr i Jan powrócili już stamtąd do siebie. Joachim Sfiore podąża tym tropem i rozszerzając swoją egzegetyczną perspektywę na inne postacie z Ewangelii, stwierdza, co następuje. Jak bowiem Piotr miłował bardziej niż Jan, tak też owa Maria wydaje się bardziej kochać niż Maria, siostra Marty, chociaż widzimy, że Jezus szczególnie miłował Marię, siostrę Marty, do tego stopnia, że rozrzewnił go jej płacz. Tak samo Jana, o którym mówi Pismo, ów uczeń, którego Jezus miłował. Źródło bowiem tajemnicy jedno jest w obydwu przypadkach. Dotykamy w tym momencie głównych elementów joachimowej typologii biblijnej. Sam opat Sfiore jest w tym momencie świadom, że dotknął w tym momencie problematyki, której poświęcił praktycznie całe swoje życie. Piotr i Marta wskazują na vita activa, natomiast Jan i Maria z Betanii na vita contemplativa. Ten fundamentalny motyw przenika całą teologię dziejów Joachima Sfiore. Piotr odpowiedział na chrystusowe wezwanie pójdź za mną i realizował je w trudzie swojej pasterskiej posługi, podobnie jak reszta biskupów kościoła, którzy przyszli po nim. O tym możemy przeczytać w tej książeczce, ona już ma prawie 10 lat. Kto chciałby się z tym zapoznać, bo konkluzje są później też, myślę, dość ciekawe, można poprosić kleryka, tam na korytarzu jeszcze jest kilka egzemplarzy. Teraz już do kluczowej kwestii przechodzimy, bo czasu mało. Kluczowej części tego wystąpienia. Porównanie gestu namaszczenia w Betanii w przekazie ewangelistów Mateusza i Marka z opisem janowym prowadzi do oczywistego stwierdzenia, że dwaj synoptycy wspominają o głowie Jezusa, natomiast Jan o stopach. Jeśli przyjmiemy, że gestu tego dokonała ta sama osoba, a była nią Maria z Betanii, pojawia się w tym momencie istotny problem interpretacyjny. Sam Joachim uważa, że stanął przed poważnym wyzwaniem, questio difficillima, które jednak podjął, uciekając się do przywołanej wyżej metody skrypturystycznej. nie chcę tu przedłużać, dlatego że Joachim Sfiore przechodzi w tym momencie do tego, co stanowi już konkluzję, bo nie będziemy, mamy już mało czasu. Dlaczego Maria z Betanii namaściła stopy Jezusa? Jest to gest typowy dla tej grzesznicy, która pojawiła się w Galilei w domu Szymona, faryzeusza. Wiemy, że później Chrystus wykorzystuje tę okazję do tego, aby ukazać pewne niedociągnięcia, i to bardzo istotne, temu, który go zaprosił. Tutaj pojawia się problem pokory i stąd ten problem, który przekłada się na moralny aspekt tego epizodu. To, że grzesznica nie powinna sięgać do głowy Chrystusa, nie oznacza bynajmniej, że sprawiedliwa nie powinna sięgać do jego stóp. Ponieważ, jak twierdzi Joachim, czym innym jest postawa pokory w sprawiedliwości, a czym innym zlekceważenie w grzechu tego, co wyższe. Zachętę do takiego postępowania znajdziemy, zdaniem Joachima, w samej Ewangelii. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. W podobnym tonie wypowiada się mędrzec Syrach. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. W myśli Joachima Sfiore pokora jawi się jako logiczna konsekwencja bycia grzesznikiem i jest jedyną postawą, jakiej się od niego wymaga. Jedno więc wystarczy grzesznikowi – żyć w pokorze, natomiast sprawiedliwy potrzebuje jednego i drugiego – stopy, a może głowa i stopy. Rozważania opata mają za konkluzję piękną sentencję. Nie wszystkie pokorne zbawione są dziewicami, lecz wszystkie zbawione dziewice są pokorne. W przeciwnym razie nie dostępują zbawienia. Tak więc grzesznikowi pozostaje pokora, natomiast sprawiedliwemu pokora i dziewictwo. Po tych uwagach ogólnych, odzwierciedlających jego spojrzenie na pokorę, kalabryjski opat wraca do otwartych kwestii z Ewangelii. Pokorni obejmują stopy Jezusa, natomiast pokorne dziewice oprócz stóp namaszczają też jego głowę, ponieważ jako sprawiedliwe mają do tego prawo. Przykładem tej pierwszej postawy jest grzesznica z Łukaszowej Ewangelii. Można by się spodziewać, że sprawiedliwa, pobożna i umiłowana przez Jezusa Maria z Betanii, zamiast namaszczać mu nogi i ocierać swoimi włosami, namaści mu głowę, co zresztą ma miejsce u Mateusza i Marka. Inaczej jest u Jana. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. Skąd się biorą te różnice? Joachim tłumaczy je jednym zdaniem. Tak jak u dziewiczego Jana nie ma chęci przywłaszczenia sobie czegokolwiek dla siebie czy sobie podobnych, tak też u Mateusza, niegdyś celnika, nie ma zamiaru pominięcia milczeniem doskonałości świętej kobiety. I kończę. Questio de Maria Magdalena et Maria Sorore Lazari et Marte nie została skierowana do żadnego konkretnego adresata. Poza kodeksem z Padwy nie zachował się żaden inny średniowieczny rękopis tekstu. Nie można wykluczyć, że powodem tego stanu rzeczy była sława Joachima Sfiore jako myśliciela niekonwencjonalnego i kontrowersyjnego. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach, na fali wzmożonego zainteresowania Joachimową spuścizną, pojawiły się kolejne 3 edycje traktatu, który Aleksander Paczowski określa mianem małego arcydzieła Ein kleines Kabinettstück. Questio wpisuje się w ciąg niewielkich objętościowo rozpraw kalabryjskiego opata, osadzonych zwykle w kontekście monastycznym, średniowiecza lub związanych z bieżącymi wówczas wydarzeniami. Oczywiście czasy są bardzo odległe, ale kiedy przyjmiemy, że Maria i święty Jan Maria z Betanii, i święty Jan Ewangelista szczególnie patronują życiu konsekrowanemu i kontemplacyjnemu, to zauważymy, że aktualność do dzisiaj została zachowana. Dziękuję bardzo.